Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Nartri. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki. Microeconomics z serii McGraw-Hill to podręcznik akademicki autorstwa Campbella R. McConnella, Stanleya L. Brew i Seana M. Flynna w omawianym wydaniu 21. Książka należy do klasycznych wprowadzeń do mikroekonomii, czyli dziedziny badającej decyzje konsumentów, przedsiębiorstw i instytucji publicznych oraz ich skutki na konkretnych rynkach. Jej celem nie jest przedstawienie jednej recepty na politykę gospodarczą, lecz wyposażenie czytelnika w narzędzia do analizy ograniczonych zasobów, cen, kosztów, bodźców i efektywności. Autorzy prowadzą od pojęcia kosztu alternatywnego i modelu gospodarki rynkowej do popytu, podaży, elastyczności, zachowań konsumenta oraz teorii przedsiębiorstwa. Ważną część stanowią sytuacje, w których mechanizm cenowy nie daje społecznie pożądanych rezultatów, takie jak efekty zewnętrzne, dobra publiczne czy niedoskonała konkurencja. Tekst łączy podstawy teoretyczne z tematami polityki antymonopolowej, nierówności, opieki zdrowotnej, imigracji i handlu międzynarodowego. Ma formę systematycznego podręcznika dla osób rozpoczynających naukę ekonomii. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, koszt alternatywny jako punkt wyjścia do analizy wyborów. Pierwsza część książki ustanawia podstawową perspektywę mikroekonomiczną. Zasoby, czas, dochody, ziemia i praca są ograniczone, dlatego każda decyzja oznacza rezygnację z innego możliwego zastosowania tych samych środków. Koszt alternatywny nie jest wyłącznie wydatkiem zapisanym na rachunku. To wartość najlepszej niewybranej możliwości. Dzięki temu pojęciu można inaczej spojrzeć zarówno na wybór studiów, jak i na decyzję firmy o wykorzystaniu kapitału lub decyzję państwa o finansowaniu określonego programu. Autorzy pokazują, że racjonalne porównywanie korzyści i kosztów krańcowych jest użyteczne wtedy, gdy decyzję podejmuje się małymi krokami. Firma nie pyta jedynie, czy produkować, lecz czy warto wytworzyć jeszcze jedną jednostkę, jeśli dodatkowy przychód przewyższa dodatkowy koszt. Podobnie konsument ocenia dodatkową korzyść z kolejnego zakupu. Taki sposób rozumowania zapobiega częstemu błędowi polegającemu na traktowaniu kosztów już poniesionych jako argumentu za dalszym działaniem. Rozdziały wprowadzające wiążą też indywidualne wybory z obiegiem okrężnym dochodów. Gospodarstwa domowe dostarczają przedsiębiorstwom zasoby i otrzymują dochody, a następnie kupują dobra i usługi. Model nie opisuje wszystkich realiów gospodarki, ale porządkuje zależności między rynkami produktów, pracą, własnością zasobów i przepływami pieniężnymi. Po drugie, popyt, podaż i równowaga jako język działania rynków. Centralnym narzędziem podręcznika jest model popytu i podaży. Popyt wyraża relację między ceną a ilością dobra, którą nabywcy chcą kupić przy pozostałych warunkach niezmienionych. Podaż opisuje analogiczną decyzję sprzedawców. Punkt ich przecięcia wyznacza cenę i ilość równowagi, lecz nie oznacza, że rynek staje się nieruchomy. Zmiana dochodów, gustów, cen dóbr powiązanych, technologii, kosztów produkcji czy liczby uczestników przesuwa odpowiednią krzywą i tworzy nową równowagę. Książka wyraźnie rozróżnia przesunięcie krzywej od ruchu wzdłuż niej. To ważne, ponieważ wzrost ceny danego dobra zwykle zmienia wielkość popytu, natomiast zmiana preferencji przesuwa cały popyt. Autorzy wykorzystują model także do wyjaśniania skutków kontroli cen, podatków oraz innych ingerencji. Cena maksymalna ustanowiona poniżej poziomu równowagi może prowadzić do niedoborów, a cena minimalna powyżej równowagi do nadwyżek. Analiza nie kończy się jednak na ilościach kupowanych i sprzedawanych. Doprowadza pojęcia nadwyżki konsumenta i producenta, które pomagają ocenić, kto zyskuje, kto ponosi koszty oraz jak zmienia się całkowita korzyść z wymiany. Dzięki temu wykresy stają się narzędziem argumentacji, a nie wyłącznie ćwiczeniem rachunkowym. Po trzecie, elastyczność, użyteczność i behawioralne granice modelu racjonalnego. Po przedstawieniu podstaw rynku autorzy przechodzą do pytań o siłę reakcji uczestników gospodarki. Elastyczność cenowa popytu mierzy, jak bardzo wielkość zakupów odpowiada na zmianę ceny. Jej poziom zależy między innymi od dostępności substytutów, udziału wydatków w budżecie, czasu potrzebnego na dostosowanie oraz tego, czy dobro jest postrzegane jako konieczne czy luksusowe. Rozróżnienie popytu elastycznego i nieelastycznego pozwala rozsądniej analizować podatki, przychody przedsiębiorstw oraz skutki podwyżek cen. Książka łączy ten temat z użytecznością i zasadą malejącej użyteczności krańcowej. Konsument, dysponując ograniczonym budżetem, dąży do takiego podziału wydatków.
Aby dodatkowa korzyść przypadająca na ostatnio wydaną jednostkę pieniądza była porównywalna między wybieranymi dobrami.
Nie jest to opis pełnej psychologii człowieka, lecz przejrzysty model konsekwencji wyboru. Istotnym uzupełnieniem jest rozdział o ekonomii behawioralnej. Zwraca on uwagę, że rzeczywiste decyzje bywają obciążone ograniczoną informacją, problemami z samokontrolą, wpływem sposobu prezentacji opcji i uproszczeniami myślowymi.
Włączenie tej perspektywy nie unieważnia modeli popytu czy użyteczności. Pokazuje raczej, kiedy ich założenia wymagają ostrożnej interpretacji oraz dlaczego projektowanie polityk i ofert rynkowych powinno brać pod uwagę faktyczne zachowania,
a nie tylko idealnie konsekwentne kalkulacje. Po czwarte, koszty produkcji i struktury rynkowe w teorii przedsiębiorstwa.
Duża część podręcznika jest poświęcona teorii przedsiębiorstwa, ponieważ decyzje producentów nie wynikają po prostu z chęci osiągania wysokich cen. Firma musi zestawić przychody z kosztami, rozróżnić krótki i długi okres oraz zrozumieć, które nakłady można szybko zmienić.
Koszty stałe nie zależą od bieżącej wielkości produkcji, podczas gdy koszty zmienne rosną wraz z nią.
W krótkim okresie znaczenie ma relacja ceny do kosztu krańcowego, natomiast w dłuższym firmy mogą wejść na rynek, wyjść z niego albo zmienić skalę działalności. Autorzy omawiają konkurencję doskonałą jako punkt odniesienia, gdzie pojedyncza firma przyjmuje cenę rynkową jako daną.
Następnie zestawiają ją z monopolem, konkurencją monopolistyczną i oligopolem.
Różnice między tymi strukturami dotyczą liczby firm, barier wejścia, zróżnicowania produktu oraz możliwości wpływania na cenę.
Monopolista ogranicza produkcję względem konkurencyjnego punktu odniesienia, aby uzyskać wyższą cenę, co rodzi problem utraconych korzyści z wymiany.
Drobną oligopolu decyzje jednej firmy zależą od przewidywanych reakcji konkurentów. Dlatego istotne stają się strategia i możliwość koordynacji. Ten zestaw modeli pomaga zrozumieć, dlaczego identyczne zmiany kosztów lub popytu mogą przynosić odmienne skutki na różnych rynkach oraz dlaczego polityka antymonopolowa nie ocenia firm wyłącznie według ich rozmiaru.
Na koniec, zawodność rynku i ocena roli państwa w konkretnych politykach.
Książka nie traktuje rynku jako mechanizmu, który zawsze i samoczynnie zapewnia efektywne wyniki,
omawia dobra publiczne, efekty zewnętrzne oraz niedoskonałości konkurencji, aby wyjaśnić, dlaczego prywatne bodźce mogą rozmijać się z kosztami i korzyściami społecznymi.
Przy negatywnym efekcie zewnętrznym, takim jak zanieczyszczenie, producent lub konsument nie ponosi pełnego kosztu swojej decyzji.
W konsekwencji rynek może wytwarzać zbyt dużo danego dobra.
Pozytywne efekty zewnętrzne, np. korzyści społeczne związane z edukacją, mogą prowadzić do produkcji mniejszej niż społecznie pożądana.
Dobra publiczne tworzą inny problem, ponieważ trudno wyłączyć osoby niepłacące skorzystania z nich, a korzystanie jednej osoby nie musi znacząco ograniczać dostępu innych.
Autorzy przedstawiają możliwe instrumenty publiczne, w tym podatki, subsydia, regulacje i bezpośrednie finansowanie, ale równocześnie analizują zawodność państwa.
Decydenci mogą dysponować niepełną informacją, podlegać wpływom grup interesu lub tworzyć rozwiązania kosztowne w administracji.
Późniejsze rozdziały stosują ten aparat do antymonopolu, rolnictwa, ubóstwa i dyskryminacji, ochrony zdrowia, imigracji oraz handlu międzynarodowego.
Zaletą takiego układu jest przejście od abstrakcyjnych wykresów do pytań o realne kompromisy.
Czytelnik uczy się oceniać nie tylko, czy istnieje problem, ale też czy proponowana interwencja ma szansę poprawić wynik po uwzględnieniu jej kosztów i ograniczeń. Podsumowując,
Microeconomics jest przede wszystkim przeznaczona dla studentów rozpoczynających kurs mikroekonomii, lecz przyda się również osobom z kierunków biznesowych, administracyjnych, społecznych i technicznych, które potrzebują uporządkowanego języka do analizy rynków.
Czytelnik zyskuje praktyczną umiejętność odróżniania zmiany popytu od zmiany wielkości popytu, interpretowania kosztów krańcowych, oceniania działania podatków i regulacji oraz rozpoznawania różnic między konkurencją a monopolem.
Są to narzędzia użyteczne w dyskusjach o cenach mieszkań, ochronie zdrowia, koncentracji przedsiębiorstw, handlu czy polityce środowiskowej. Książka wyróżnia się na tle krótszych wprowadzeń skalą i uporządkowaniem materiału. Nie ogranicza się do podstawowych wykresów popytu i podaży, ale prowadzi dalej. Przez teorię konsumenta i firmy, aż po zastosowania dotyczące polityki publicznej oraz gospodarki międzynarodowej. Jej charakterystyczną cechą jest łączenie tradycyjnego wykładu z ekonomią behawioralną, co pozwala zestawić model racjonalnego wyboru z obserwowanymi ograniczeniami ludzkich decyzji.
Wydanie zawiera też rozwiązania cyfrowe, takie jak materiały interaktywne i adaptacyjne, istotne zwłaszcza w dydaktyce kursowej.
Trzeba jednak czytać je jako podręcznik głównego nurtu ekonomii, a nie pełny przegląd sporów metodologicznych i alternatywnych szkół myślenia.
Dla osoby szukającej solidnego, szerokiego fundamentu będzie to atut. Dla poszukującej krytycznej historii idei konieczne może być uzupełnienie lektury innymi źródłami.
Jeśli chcesz nas wesprzeć, Campbell McConnell, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu.
Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.